Dzień dobry, kłania się Zbigniew Bartuś. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, a w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmawiam z profesorem Pawłem Felisem z Zakładu Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych Instytutu Finansów SGH. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pan profesor zabiegany, bo jak ktoś ma coś do powiedzenia, to tutaj po prostu biega od miejsca do miejsca.
No taka, panie redaktorze, taka nasza rola.
Taka wasza rola.
Przyjechaliśmy pracować.
Dokładnie tak. Panie profesorze, w finansach samorządów, o których bardzo wiele, jednostek samorządu terytorialnego, o których bardzo wiele piszemy na łamach Dziennika Gazety Prawnej, podziało się wiele katastrofalnych rzeczy z punktu widzenia samorządowców. Robimy o tym całe konferencje, oni płaczą. Dostali bardzo silne obietnice ze strony obecnego ministra finansów naprawy tego. Potrzeba jest w zasadzie już, bo te pół roku, te parę miesięcy, które są do końca roku, będzie strasznie trudne, wiem, od choćby największych samorządów w Polsce. Ale pojawiły się pierwsze pomysły, jak to zostanie naprawione. Czy pana zdaniem, jako badacza tej kwestii, te propozycje, te rozwiązania, które zaproponowano, one są wystarczające z punktu widzenia potrzeb finansów publicznych w najbliższych
Panie
latach?
Redaktorze, powiem tak. W zależności od tego, czy ja występuję tutaj w roli jako naukowiec, czy jako ekspert, nie ulega wątpliwości, że te zmiany są konieczne. Te zmiany należałoby podjąć dużo wcześniej, bo zauważmy, że jedna z kluczowych ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to jest akt prawny z roku 2003.
Sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Tak, ja już nie chcę, powiem szczerze, jakoś nawiązywać do tych wątków, które dotyczą Polskiego Ładu, bo niestety w tej przestrzeni publicznej było to też oceniane przez pryzmat polityki. My jako naukowcy jesteśmy daleko od tego, bo ja nawet może powiem coś takiego niekontrowersyjnego, ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że zdaję sobie sprawę, że w odczuciu Polaków Polski Ład był źle postrzegany, że więcej było minusów niż plusów, ale też uczciwie, i taka jest rola badacza, zauważmy, że pewne rozwiązania były dobre. Tak? One akurat w mniejszym stopniu dotyczyły jednostek samorządu terytorialnego, ale kwestia, powiedziałbym, pewnych dobrze skonstruowanych preferencji podatkowych, kwestia wzmocnienia CIT-u estońskiego, to uważam, że akurat zasługuje na aprobatę. Ale oczywiście my tutaj rozmawiamy o samorządach. Tak jak powiedziałem, ta zmiana jest konieczna. Czy ona jest wystarczająca? Nie. My w naszym opracowaniu, mówię naszym, czyli zespół koleżanek, kolegów, którzy wspólnie przygotowaliśmy rozdział do naszego raportu, wskazaliśmy pewne rekomendacje, które bezwzględnie powinny być, przynajmniej ministerstwo powinno się nad tym pochylić.
Co jest najpilniejsza z tych rekomendacji?
To znaczy, to nie są takie, może to nie są takie rozwiązania, które można wprowadzić.
Nie da dzień.
Także to jest pewien proces, bo panie redaktorze, no chociażby podatek od nieruchomości. Danina wydawać by się mogło najważniejsza z punktu widzenia finansów lokalnych. Natomiast teraz był ten okres, bo w ubiegłym roku przecież Trybunał Konstytucyjny zanegował definicję budynku i budowli i uważaliśmy, że to jest ten moment, że samorządowcy też to wykorzystają, żeby wreszcie z tą daniną zrobić porządek. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jak mieliśmy do czynienia z systemem takim mieszanym, ale dominuje powierzchniowy ze względu na grunty i budynki, no to ja myślę, że właśnie poza zmianą tylko tej definicji, w tej przestrzeni, która dotyczy tej daniny, nic się nie zmieni.
Ale to jest bardzo niepopularna rzecz, przynajmniej tak politycy mówią na boku, że wyjście z przekazem, że będziemy teraz nawiązywać do wartości nieruchomości, tak jak wy proponujecie.
Ale
u sąsiadów jest tak, prawda? A u nas dlaczego nie?
Panie redaktorze, my uważamy, że jest przestrzeń do zagospodarowania. z jednej, jeśli mówimy o tych warunkach brzegowych, z jednej strony mamy ten system, który w tej chwili funkcjonuje, z drugiej, nie wiem, być może docelowy podatek ad valorem. Natomiast z różnych powodów tej reformy w najbliższym czasie nie będzie. Nie chcę już wnikać w szczegóły, natomiast zróbmy coś, żeby ten podatek rzeczywiście był tym najważniejszym podatkiem lokalnym, w przypadku którego gminy mają określony zakres władztwa podatkowego. Teraz oczywiście też mogą pewne rzeczy robić, ale to jest określane jako takie ułomne władztwo podatkowe, zdecydowanie niewystarczające. Chociaż jak badamy, zwróciliśmy uwagę, że ostatnio gminy, mimo tego, że mają pewien zakres, czyli uchwalanie stawki, różnicowanie stawek, wprowadzanie pewnych preferencji, to coraz mniejszym stopniu z tych uprawnień korzystają. Ale to jest zespół naczyń połączonych, bo jeżeli, prawda, gminy mają mniejszy budżet, prawda, pewne, no właśnie w zakresie podatków dochodowych, bo to nie jest sprawa tylko Polskiego Ładu. My przyjrzeliśmy się zmianom, począwszy od roku 2015 do 2022. Polski Ład, wiadomo, to jest ten 19, 20, 21, to jest ten okres. Ale wcześniej też inne zmiany wprowadzono, które z punktu widzenia samorządów nie były korzystne. I teraz, bo ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że my tylko narzekamy, prawda, źle oceniając. Trzeba oddać, że wreszcie się pochylono i starano się pochylić systemowo. Tak? Czyli my mówimy tutaj o takim spojrzeniu, w ramach którego są te dochody własne w postaci między innymi tych udziałów. Te udziały będą teraz zupełnie inaczej liczone. Gminy będą mogły też korzystać z wpływów w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czego wcześniej nie było, ale również uwzględniono ten taki obszar szeroko rozumianych transferów. Prawda? Zupełnie inny sposób liczenia teraz tych dotacji. Tak? Natomiast zazwyczaj tak jest, zresztą to mogliśmy ostatnio zaobserwować, że tą dynamikę, bo panie redaktorze, zdaje się w połowie lipca pojawia się projekt. Potem są konsultacje, prawda, z samorządowcami. Już nie pamiętam, czy to było w lipcu, czy w sierpniu. Pojawia się jedno stanowisko tej strony samorządowej, gdzie wszyscy istotni gracze wskazali pewne niedoskonałości, mankamenty, prawda, tak. Mankamenty. Były też w sierpniu, w drugiej połowie, takie komentarze, czarne chmury nad projektem, prawda, ministra Domańskiego. Teraz wiemy, dosłownie kilka dni temu, mamy już projekt, prawda?
Bo czas leci.
Tak, ale zobaczmy, panie redaktorze, to nie ulega wątpliwości, że w tym dalszym czasie, czyli procesie legislacyjnym, wiele rzeczy jeszcze się zmieni. Ja za długo tkwię tutaj w tym obszarze podatkowym. I ja jestem, tak z rezerwą podchodzę, panie redaktorze, jeśli chodzi o taką ostateczną ocenę, do momentu, kiedy będzie ostatnie ogniwo, czyli podpis pana prezydenta.
Na koniec jedno fundamentalne pytanie. Jakie takie powinny być fundamentalne kwestie rozwiązane na końcu? Czyli jaki by pan chciał zobaczyć dokument, który zostaje przedłożony do podpisu pana prezydenta?
Teraz, tak? Mówimy
tak,
o...
mówimy na dziś.
To znaczy tak, na pewno wiadomo, to jest uwarunkowane też możliwościami budżetowymi. Tak. Prawda? To jest, musi być skorelowane z budżetem państwa. Więc nie oszukujmy się, nikt w tej chwili, jeśli chodzi o ten etap reformy, nie posunie się dalej. Więc tutaj uważam, że tym takim bardzo ważnym elementem jest zmiana sposobu liczenia udziałów. Tylko sam jestem ciekaw, jak to zostanie ostatecznie zdefiniowane, bo przede wszystkim teraz w przestrzeni takiej medialnej jest informacja, że samorządy teraz nie będą zależne od decyzji ustawodawcy, prawda? Bo o co chodzi? Bo do tej pory samorządy miały udział w podatku, prawda? A podatek to jest kwestia dochodu, potem różnego rodzaju ulg, które dają nam podstawy opodatkowania, potem taryfy podatkowej, prawda, czy próg taki, czy próg inny, jaka stawka.
Pamiętamy, że wyłączenie najmłodszych podatników uderzyło w finanse gmin.
Natomiast w tym wszystkim kluczowe jest, jak ostatecznie zostanie zdefiniowany ten dochód. Bo proszę zwrócić uwagę, my nie mówimy tutaj o dochodzie takim, który my generujemy, tylko my mówimy o dochodzie w sensie podatkowym. Czyli kluczowe jest to, jak ustawodawca to ureguluje. No, mamy dochód przychody minus koszty, prawda? Ale w przypadku przedsiębiorców jest jeszcze taki element jak rozliczenie straty podatkowej. I to rozliczenie straty podatkowej jest właśnie jeszcze przed tym momentem
ustalenia podatku,
no właśnie, więc to jest ważne. Natomiast jeszcze tak na koniec, przed chwilą właśnie mieliśmy panel, który dotyczył wpływu reform podatkowych na finanse samorządowe i między innymi uczestniczył pan wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur, który był gościem przed chwilą tutaj w naszej strefie. No i zwrócił uwagę na szereg ważnych elementów. Samorządowcy zdają sobie sprawę, że to jest w tej chwili dokument nie w pełni satysfakcjonujący. Ale dobrze, że to się dzieje, dobrze, że wreszcie się zdecydowano na zmiany. Natomiast trudno wyrokować, jaki będzie ostateczny kształt, bo jak pan redaktor doskonale wie, to będą jakieś kompromisy.
Ta kołdra finansów publicznych jest nie za długa.
To prawda. I trzeba się podzielić, tak? Bo z jednej strony budżet państwa
z ogromnymi potrzebami, prawda?
Zadań na szczeblu tym centralnym, no ale z drugiej, ja przyznam szczerze, jestem zwolennikiem takiej z prawdziwego zdarzenia decentralizacji. I żeby tego typu pojęcia jak samodzielność, stabilność, adekwatność, no były takimi pojęciami ważnymi.
Subsydiarność mamy przecież zapisaną w Konstytucji.
Tak jest.
Panie profesorze, no myślimy podobnie, ale też jesteśmy oboje realistami. Wiemy, że wszystko będzie efektem ustaleń i przeciągania tej kołdry jednak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Liczymy na to, że jak się pojawią jakieś żółte światełka, to będziecie jako naukowcy...
Co ważne, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, że 2026, zdaje się, jest to zapowiedziane, że będzie analizowane, będzie przegląd. Czyli jeśli by okazało się, prawda, że jakieś rozwiązania się nie sprawdzają, to jest możliwość ich zmiany. Będziemy to jest bardzo cenne.
Będziemy to obserwować, będziemy to analizować, opisywać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę.